Przed chwilą ten niezapomniany hit, mój jest ten kawałek podłogi. Można powiedzieć, że w czasach, kiedy możemy już wchodzić do lasu, to nawet las może być częścią tej naszej podłogi, ale dzisiaj jest też dzień wyjątkowy. Dzień wyjątkowy, bo dzisiaj jest Dzień Wolności Światowy, Dzień Międzynarodowy, Dzień Wolnej Prasy. O, tak dokładnie brzmi pełna nazwa. No to jak prasa, no to trzeba do prasy zajrzeć, a najlepiej, jeżeli już zaglądać, to oczywiście do Kuriera Wnet. Tam jest dodatek poświęcony Wielkopolsce, a z nami jest już redaktor naczelna właśnie tego dodatku Wielkopolskiego Kuriera Wnet, Jolanta Hajdasz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i oczywiście ulubionych słuchaczy Radia Wnet. Ulubionych w sensie bliskich sercu, bo Kurier Wnet i Radio Wnet to przecież no, jedna rodzina. Nie ma co tutaj, tego chyba specjalnie nie trzeba udowadniać.
Dokładnie.
Bardzo mi miło, że mogę z państwem się słyszeć, chociaż tak właśnie za pośrednictwem telefonu i radia.
Nam również jest miło, oczywiście mówię w swoim imieniu, mam nadzieję, że słuchaczom również. Kwietniowy numer Kuriera Wnet jest dosyć niespotykany, jeżeli chodzi o w porównaniu do wcześniejszych, bo po pierwsze nie ukazał się on fizycznie ze względu na aktualną sytuację dotyczącą nie tylko koronawirusa. Ukazał się również w kolorze. Każdy go może sobie pobrać. Oczywiście na Wnet FM są wszelkie odnośniki. Tam na stronie 5 dodatku Wielkopolskiego jest artykuł pani Pióra o wolności słowa. Może to jest dobry moment, aby właśnie w Dzień Wolności, w Międzynarodowy Dzień Wolności Wolnej Prasy porozmawiać o tej wolności słowa. O czym traktuje ten artykuł?
Ja już o tym, już się do tego odnoszę, tylko chciałam, że tak powiem, odnieść się do tego dnia, Międzynarodowego Dnia Wolności Słowa, który dzisiaj obchodzimy. Jakoś specjalnie myślę, że w Polsce nie mamy świadomości, że taki dzień jest i dlatego, że to jest geneza tego typu, tego dnia jest taka dość, bym powiedziała, troszeczkę nie taka prościutka, skomplikowana, bo ONZ ustanowiło taki dzień na 3 maja, biorąc zresztą za punkt wyjścia taką deklarację, która była złożona już w roku 91 przez UNESCO i właśnie Narody Zjednoczone, dotyczyła ona sprawy promowania niezależnej i pluralistycznej prasy afrykańskiej. Ale ten dzień oni ustanowili na 3 maja. 20 kwietnia to jest jakby decyzja organizacji Reporterzy Bez Granic, która jakby, nawiązując do tej deklaracji, już nie chcę rozwijać, dlaczego wtedy i dlaczego ta prasa w tej Afryce była tak, no tak było konieczne, żeby ją po prostu choć właśnie wspierać w ten sposób, że jest ten Dzień Międzynarodowej Wolnej Prasy ustanowiony, ale z kolei ten 20 kwietnia to ustanowiony przez Reporterów Bez Granic i przez wiele lat była to organizacja, która była w Polsce absolutnie synonimem walki o wolność słowa, o to, żeby prasa była niezależna, żeby prasa była po prostu dostarczycielem wolnych informacji, sprawdzanych informacji, niezależnych od władzy. Natomiast od, powiedzmy, no na pewno już 4 chyba lata, no po 2015 roku. Ze zdumieniem chyba wielu dziennikarzy przecierało oczy, kiedy czytało, jak właśnie Reporterzy Bez Granic punktują ciągle Polskę za naruszenie zasady wolności słowa, obniżając drastycznie miejsce w tych międzynarodowych rankingach. Zawsze co roku tak każdy państwo trochę, dziennikarze przyglądali się, gdzie my jesteśmy, jak wyglądamy na tle innych. Ten ranking właśnie Reporterów Bez Granic był jednym z najważniejszych, jeśli chodzi o ocenę wolności słowa danego państwa. My, powiem szczerze, my mówię, bo reprezentuję Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich od 3 lat już na pewno, ale myślę, że już będzie 4. taka mocna deklaracja, którą przyjmowaliśmy, oświadczenie, które pisaliśmy, protestując przeciwko niejasnym kryteriom ideologizacji tego rankingu, w absolutnie nieuzasadniony sposób po prostu dobierania kryteriów, według których algorytm ukazuje im, że na przykład Polska jest dzisiaj no, na 59. miejscu, bardzo nisko, najniżej w historii. Generalnie mamy notowanie za rok 2019, nigdy nie było gorzej.
To na poziomie jakich, krajów na przykład się kwalifikujemy, jeżeli chodzi o to 59. pozycję?
Proszę pana, tak z głowy to mi jest nawet trudno już sobie to przypomnieć, tak trochę już mam lekceważący stosunek do tego rankingu, nie chcę po prostu nawet nie, za bardzo się na tym skupiać. Jesteśmy naprawdę tam, gdzie nawet mordują dziennikarzy, bywało lepiej niż u nas i po prostu... ale protestowały przeciwko temu tak samo Węgry i kraje Europy Środkowo-Wschodniej generalnie są bardzo traktowane po macoszemu właśnie przez Reporterów Bez Granic, więc... Po prostu niejasne kryteria, ideologiczne podejście. Nigdy nie wiemy, gdzie, w jaki sposób zbiera organizacja Reporterzy Bez Granic informacje o Polsce, podawane jako przykłady przez nich po prostu tego naruszenia zasady wolności słowa. Są wręcz w mojej ocenie chwilami po prostu dowodem na to, że ten pluralizm w Polsce i niezależność jest, skoro dziennikarze przez nich w jakiś sposób bronieni, no, to po prostu bez problemu pracują, bez problemu organizują spotkania z czytelnikami, bez problemu wydają książki, mają je w legalnej dystrybucji, w części mediów są numerem jeden w rankingach. O czym my mówimy? Taka głośna sprawa to jest sprawa bardzo kontrowersyjnej książki na temat ministra Macierewicza, dziennikarza pana Tomasza Piątka. To był główny chyba z 2 lata temu argument przeciwko Polsce. W ogóle przecież włos z głowy nie spadł nikomu, ani temu panu, ani jego dzieło było w obrocie legalnym. O czym my mówimy? Nie chcę się na tym skupiać, nawiązuję, bo trochę innej rzeczywistości
na szczęście są
teraz
też,
jesteśmy.
Na szczęście są też takie organizacje jak na przykład Centrum Monitoringu Wolności Prasy,
który o tym mówi i nagłaśnia ten temat, ale chciałabym powiedzieć, więc dlatego proszę się nie dziwić, że jakiegoś specjalnego celebrowania dzisiejszej daty, czyli tego 20 kwietnia jako Dnia Międzynarodowego Wolnej Prasy, nie ma w naszej organizacji, właśnie z racji tego, że tak kontrowersyjna dla nas dzisiaj organizacja, jaką są Reporterzy Bez Granic, przynajmniej właśnie w tym zakresie dotyczącym oceny naszego kraju, to ustanowiła, więc tak generalnie dystans. Oczywiście z założeniem też i podkreślając to, że prasa wolna, niezależna jest bardzo ważna we współczesnym świecie, jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach i nie lekceważmy tego. Tutaj żadna ironia i żadne jakieś takie z przekąsem mówienie o tym nie ma, jest nie na miejscu, szczególnie w sytuacji, w której się wszyscy znajdujemy i mam absolutnie tutaj przekonanie i tak działamy też cały czas, traktując właśnie media jako coś bardzo, bardzo ważnego w tym systemie też ochrony zdrowia, w systemie wspierania bezpieczeństwa, z jakim mamy do czynienia, stykając się po prostu z pandemią koronawirusa bezprecedensową przecież w historii, więc wolna, niezależna prasa, media, wszystkie są bardzo, bardzo ważne i to, jak się zajmują, a sam to po prostu, sam ten fakt, czy dzień mamy taki, czy inny, niestety troszkę musimy chyba na inne czasy odłożyć i te dyskusje wokół daty i też właśnie samych tych organizacji, które to deklarują.
Swój artykuł zaczęła pani od słów cenzurę, widać wyraźnie właśnie w minionym miesiącu w marcu.
W marcu, tak, bo właściwie ja po prostu dlatego na łamach Wielkopolskiego Kuriera Wnet zamieszczamy te artykuły dotyczące wolności prasy, bo dzięki też mogę chyba powiedzieć uprzejmości, takie to słowo będzie na miejscu, redaktora naczelnego Krzysztofa Skowrońskiego, po prostu Centrum Monitoringu Wolności Prasy niejako wprosiło się na stałe miejsce do Kuriera Wnet, właśnie do tych stron, za które odpowiadam. Nie jest to Wielkopolska, bo dotyczy wszystkich spraw w całym kraju, mediów ogólnopolskich, także czasem nawet międzynarodowych, ale takie stałe miejsce bardzo, bardzo się przydaje. Pewnie jako dziennikarz też pan ma takie czasem poczucie, że dobrze mieć stałą rubrykę, stałe miejsce w ramówce, prawda, i wtedy się wszystko lepiej jakoś tak porządkuje.
To co możemy jeszcze znaleźć w takim razie? Wróćmy do
tego. Już o tym mówię.
Tak.
Do Kuriera. Od początku tego roku, w styczniu, od stycznia co miesiąc jest taki raport jakby Centrum Monitoringu na temat tego, jak wygląda stan wolności słowa, wolności prasy, wolności mediów w Polsce. I w marcu właśnie mamy tą wyraźną cezurę, wręcz 14 marzec to było zawieszenie działalności wielu firm, takich jak restauracje, hotele, mnóstwo firm też, takich jak Dom Dziennikarza SDP-u w Warszawie przeszło na pracę zdalną online. Rozwinęła się pandemia już do tego stopnia, że właściwie, no zawieszone szkoły oczywiście w niektórych województwach, tak jak u mnie w Wielkopolsce, Polsce już 11 marca, więc siłą rzeczy zmieniło nam się już całkowicie życie, prawda? Takie zawodowe na pewno i oczywiście prywatne tak samo. Jaki to miało wpływ na media, jaki to miało wpływ na samą wolność przekazywania informacji, oczywiście gigantyczny. I chciałabym na dwa takie aspekty zwrócić uwagę i w tych pojedynczych, opisywanych przez nas wydarzeniach, myślę też to w taką całość się układa, takie dwie grupy zagrożeń, które dzisiaj mamy. Pierwsze, bardzo ważne też z punktu widzenia odbiorcy, to jest zagrożenie wręcz zjawiskiem, które nazywa się już infodemią, czyli zalewem informacji, które są manipulacją bądź wręcz fake newsami, czyli informacjami, które są nieprawdziwe, zmyślone, kłamliwe. Ten właśnie fake news, z którym już od kilku lat, a dwa na pewno, bardzo mocno staramy się w przestrzeni publicznej walczyć, demaskując mechanizmy tworzenia właśnie fake newsów, upowszechniania ich błyskawicznego po prostu w sieci, zanim zdąży się je zweryfikować, albo bo one się są o wiele szybsze, że tak powiem, ich dystrybucja, rozprzestrzenianie się, niż potem nie idzie tą samą drogą sprostowania, prawda? Czyli żeby dotrzeć do tej samej liczby osób, która wcześniej zdążyła się z tym fake newsem zapoznać. Więc teraz przy okazji tej pandemii koronawirusa mamy do czynienia z ogromnym zalewem różnego rodzaju treści, filmików, memów, treści podawanych jako właśnie sprawdzonego od przyjaciela z Chin albo innych Stanów Zjednoczonych.
To jak odsiać ziarno od plew? Jak odsiać?
Panie redaktorze, nie ma bardzo prostej reguły, nie ma bardzo prostej recepty. Po pierwsze, każdy odbiorca musi szukać sprawdzonych dla siebie źródeł informacji. Czyli powiedzmy, jeżeli sprawa dotyczy sfer rządowych, państwowych, trzeba niestety szukać potwierdzenia na oficjalnych stronach, w oficjalnych po prostu komunikatach, docierać do źródła danej informacji i by po prostu mieć pewność, że nie wiem, polityk X powiedział tak, twierdzi to, będą działać tak czy nie inaczej, co jest w tarczy, co nie ma, czego nie ma w tarczy na stronach źródłowych. To one są niestety dla przeciętnego odbiorcy trudne w odbiorze, bo skomplikowany język, obszerne dokumenty, to po co są media, to właśnie było tłumaczenie tych wszystkich właśnie elementów na język potoczny, na język taki przystępny, szybki dla każdego człowieka, jest dobrze, jest źle, prawda? Ale w sytuacji, w której dzisiaj media, po prostu kiedy tworzy się treść do mediów, szczególnie mediów społecznościowych, bez etyki dziennikarskiej, bez zasad, które obowiązują dziennikarzy, czyli sprawdzania informacji, podawania ich rzetelnie i w sposób bezstronny, to po prostu nie ma wyjścia. Trzeba do wszystkiego podchodzić dość sceptycznie. Szukać po prostu wiarygodności też mediów, które znamy od lat, którym wierzymy, którym ufamy. Choć oczywiście jest to zjawisko trudne też do jednoznacznego po prostu promowania jako jedyne źródło, ponieważ jest mnóstwo świetnie technicznie redagowanych mediów, które od miesięcy, od lat służą nieraz za kamuflowaniu danej sytuacji, służą temu, żeby ją bardziej zaciemnić niż rozjaśnić i oczywiście naświetlają wszystko w wygodny dla siebie, zgodnie ze swoimi interesami sposób, więc jesteśmy na pewno w bardzo takim trudnym momencie jako odbiorcy mediów, żeby znaleźć tych, którym można tak naprawdę zaufać. I wielokrotnie o tym dyskutowaliśmy jako dziennikarze, mówiąc o tym, że właśnie to podważanie ciągle wiarygodności mediów powoduje, że ludzie w ogóle nikomu nie wierzą. Nie, że wierzą innym, czy że z jednej gazety przerzucają się na drugą, tylko po prostu nie wierzą już nikomu, odwracają się w ogóle od informacji sprawdzanych czy robionych według właśnie takich rzetelnych reguł, co po prostu powoduje, że są jeszcze bardziej podatni na wszelkiego rodzaju manipulacje, wpływy na to, że ktoś coś powie i już natychmiast zostaje to wprowadzone, słuchamy się, sami do końca nie wiemy kogo. Bardzo, bardzo groźne, bardzo trudne zjawisko. Za wcześnie, to nie jest czas na to, żebyśmy sobie dywagowali na tym, tylko tak równolegle robiąc jedno, drugie, trzecie, po prostu w mediach trzeba też to brać pod uwagę, mówić o tym odbiorcom, ale pewnie na refleksję, na jakieś poważniejsze sprawy i przyjdzie czas później, kiedy uporamy się no po prostu z koronawirusem. Takie projekty, jak realizuje na przykład Polska Agencja Prasowa typu Fake Hunter, czyli weryfikowania informacji, współpracowania z portalami, które się po prostu tym zajmują, też takimi pozarządowymi organizacjami, jest bardzo dobre, bo to przynajmniej uczy po prostu tego weryfikowania treści. Podchodź sceptycznie. Jeżeli ktoś ci pisze, że policja ukarała kogoś mandatem 12 tysięcy za jazdę na rowerze, to no po prostu nie można tego łapać się za głowę natychmiast i powiedzieć, co to jest, tylko trzeba sprawdzić, no, albo poszukać tych, co sprawdzą i zrobią to za nas i opublikują, że czy faktycznie ukarano takim wysokim mandatem, czy faktycznie tylko i wyłącznie za jazdę na rowerze i w jakich okolicznościach to się stało i wtedy dopiero, jeżeli potwierdzą się te informacje, no to można napisać prawda, fałsz, prawda, ale po prostu nie wierzyć wszystkiemu od razu i to jest bardzo trudne w naszych czasach. A jeszcze jeśli mogę na to drugie zjawisko, bo to fake tak newsy jest. Tak naprawdę i odróżnia to jest to jedno, na co chciałam zwrócić uwagę. A druga sprawa to jest po prostu byt finansowy i organizacyjny. Po prostu strona ekonomiczna funkcjonowania mediów i to jest po prostu, to będzie jeden wielki dramat, jeżeli nie będą podjęte jakieś działania, które będą wspierać redakcję. My przywykliśmy już od dekad, od co najmniej do 3 dekady, tych po 89 roku, że prasa ma być absolutnie wolna, to znaczy wolna amerykanka praktycznie. Żadnego wsparcia przeciętne redakcje nie mają, są traktowane jak zwykłe firmy gospodarcze. Jedynie co możemy mówić to, że po prostu przetrwało finansowanie mediów publicznych. Też ma swoje plusy i minusy, jest też kontrowersyjne, ale to jest jedyne, co tak naprawdę ma w dobie takiego kryzysu pewny byt. I potem cała reszta funkcjonuje na zasadach komercyjnych. Oczywiście są media budowane tak jak media wnet na zasadzie ogromnej pracy, bym powiedziała też społecznej, ludzi pracujących w tych mediach, zaangażowanych w to, pobierających bardzo niewielkie jakiekolwiek gdzieś tam kwoty, ale wykonujących tytaniczną pracę i ja z wielkim szacunkiem po prostu dla wszystkich i w radiu wnet i po prostu znam od podszewki to wszystko. Też pracuję tutaj w Kurierze Społecznie, więc wiem co mówię, wiem jak inni, bo mamy misję, mamy chęć przekazywania, opisywania świata w wolny i skrępowany sposób, ale to jest niestety, to nie jest metoda na życie każdego dziennikarza. Redakcja równa się miejsce pracy i dzisiaj te miejsca pracy są zagrożone w wielkim, wielkim stopniu. Bez wsparcia dedykowanego do naszego sektora mnóstwo mediów po prostu upadnie, jeżeli mają przetrwać tylko media, które są po prostu oparte na rachunku zysku i strat i komercyjne, no to po prostu będziemy mieć jeszcze dalszą koncentrację mediów, czyli ci duzi wykupią tych małych, zlikwidują te małe, te mniejsze po prostu i no, u nas duzi to są jeszcze firmy zagraniczne, wydawnictwa na przykład niemieckie, więc ogromne, ogromne zagrożenie.
Ale mówi pani o rządowym, potencjalnym rządowym dotowaniu?
Ja myślę, że powinno się znaleźć metody na wsparcie rządowe, absolutnie. Dziennikarzy, freelancerów, czy po prostu mediów, które no, tracą dzisiaj źródła dochodów, na przykład gazety, miejsca dystrybucji, miejsca sprzedaży, przez to, że ludzie są w domach, nie mogą normalnie, nie funkcjonują przecież saloniki z sprzedażą książek, gazet, utrudniona wysyłka po prostu prasy drukowanej, więc to już jest z dnia na dzień wielkie spadki na przychodach. To samo dotyczy mediów mniejszych, lokalnych, opartych na reklamie lokalnych przedsiębiorców, na wpływach takiej reklamy. W momencie, kiedy nie można sprzedawać, kiedy firmy stoją, kiedy firmy za chwilę będą też miały bardzo podstawowe problemy, jak przetrwać, no to wiadomo, że reklama będzie pierwszym po prostu czynnikiem, który będzie odcinany z wydatków. Więc no tak, rzeczy zadajmy finansowanie pytanie. Mediów lokalnych, prawda, po prostu no, będzie zamierać.
Jeżeli miało być dofinansowanie rządowe, no to zawsze musi być jakiś urzędnik, który stwierdzi, to medium jest dobre, rzetelne, przeznaczamy pieniądze na nie, na to na przykład nie, no i czy tutaj nie ma jakiegoś pola do...
Ale nie, Wie pan co, to może właśnie to tutaj na pewno, gdybyśmy mieli, że te dotujemy, te nie, to jest po prostu jakby zupełnie jeszcze inna sytuacja. Ale na przykład można skorzystać z rozwiązań takich, no to co ja gdzieś tam, bo to co w sieci gdzieś tam można znaleźć, no to akurat w Australii zaproponowano po prostu rozwiązanie zwolnienie z podatków dziennikarzy. Jest to oczywiście w jakiś sposób do dyskusji, prawda? No bo trudno zakładać, że po prostu, no, w Polsce będzie przyjęty taki pomysł bez dyskusji, ale to jest ten kierunek tego myślenia. Na przykład
to może, no, ustawić, może ustawić,
zapowiedziano to.
Może tak. Ustawić wysokość płaconych podatków w takim samym stopniu, w jakim płacą je na przykład posłowie. Czyli kwota wolna od podatku na poziomie 36 tysięcy?
No chociażby na przykład w jakimś tam czasie. Albo powiedzmy mnóstwo jest właśnie dziennikarzy, którzy pracują jako freelancerzy. Umowy tylko o dzieło. Jedna osoba po prostu... znaleźć metodę na to, bo to mówię, to trzeba bardzo szczegółowo jak objąć po prostu całe takie środowisko, które no... przecież nie z własnego wyboru bardzo często nie pracuje na umowach o pracę, tylko zupełnie swobodnie, po prostu żeby w jakikolwiek sposób dedykować pracę też dedykować pomoc dziennikarzom. Można po prostu chociażby, nie wiem, czy zaoferować nieoprocentowane kredyty, czy na przykład objąć dziennikarzy trochę większą pomocą, dziennikarzy prowadzących własną działalność gospodarczą, czy pracujących właśnie na umowę zlecenie, trochę większą pomocą niż powiedzmy inna, no bo łatwo powiedzieć, że w pracy, gdzie ktoś pracuje w sklepie i przez 3 miesiące sklep będzie zamknięty, to ten sklep wróci i za chwilę będzie normalne wynagrodzenie. U nas zamkną się te firmy, więc w ogóle może że się okazać, nie masz artykułu, nie masz ani jednego zlecenia, nie kwalifikujesz się nawet do tej pomocy, która dzisiaj jest w ramach tarczy oferowana. Po prostu media są bardzo specyficznym biznesem, z wielką odpowiedzialnością za to, co za słowo, wielką odpowiedzialnością za pracę, więc siłą rzeczy wymagają specjalnego traktowania, jeżeli chcemy, by nie odgrywały negatywnej roli w całym tym systemie politycznym, publicznym, w którym się znajdujemy dzisiaj.
I to myślę, że jest idealna konkluzja, aby tu postawić kropkę. Dziękuję serdecznie. Państwa i moim gościem była Jolanta Hajdasz, redaktor naczelna Wielkopolskiego Kuriera Wnet. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia. Dobrego dnia wszystkim.
Dziękujemy również wzajemnie, a skoro dobrego dnia, no to 2+1 kiedyś był taki utwór, choć pomaluj mój świat, więc pomalujmy.